Witam naszego kolejnego gościa. Jest nim pani doktor Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże Państwo.
Temat właśnie rolnictwo, ryzyko głodu w świecie, tak od tego zacznę może tutaj. Szef Międzynarodowego Funduszu Żywnościowego niedawno udzielił wywiadu dla jednej z włoskich gazet po wizycie na Ukrainie i powiedział, że no, jest ryzyko jeszcze większego głodu na świecie, że to się dopiero wszystko może jeszcze rozkręcać, cała ta sytuacja. Jak to wygląda? Wiemy, że niedobrze. Jakie są perspektywy? Są różne próby podejmowane przez różne państwa, organizacje. Na ile one są, czy mogą być skuteczne? Bardzo prosimy.
Trzeba zacząć od tego, że faktycznie sytuacja jest bardzo złożona, skomplikowana i stale się komplikuje. Przede wszystkim faktycznie na Ukrainie trwa wojna, a Ukraina była i jest bardzo istotnym państwem, jeżeli chodzi o udział we światowym rynku zbóż, dlatego że faktycznie była największym eksporterem, jeżeli chodzi o kukurydzę, i szóstym eksporterem na świecie, jeżeli chodzi o pszenicę. Dwa bardzo istotne w globalnym rozrachunku, dwa bardzo istotne rodzaje zbóż. I to jest jakby bardzo duży problem, że faktycznie zboża, które zostały wyprodukowane w ubiegłym, rekordowym dla Ukrainy roku, no niestety w związku z wojną, no nie mogą zostać tej Ukrainy wyeksportowane.
Ono zalega w silosach, ale też mówił Pierre Vatier, szef delegacji FAO na Ukrainę, który wrócił niedawno stamtąd, mówi też, no zboże nie jest wieczne, ono się psuje, traci swoją wartość odżywczą. Też nie można czekać nie wiadomo ile.
Dokładnie tak. Poza tym, jeżeli my sprawnie nie wyeksportujemy tego zboża, to niestety, ale przed ogromnym problemem stawiamy też ukraińskich rolników w tym sezonie, dlatego że oni faktycznie bardzo odpowiedzialnie postępują, wychodząc mimo ogromnego ryzyka, dlatego że no niestety, ale Rosjanie tutaj w bardzo przemyślany sposób podchodzą do może nie walki z samą Ukrainą, ale nawet właśnie z bezpieczeństwem żywnościowym całego świata. Dlatego że warto to podkreślić, że niestety, ale tą infrastrukturą, która w pierwszej kolejności padła ofiarą bombardowań, no to niestety, ale były także duże gospodarstwa, to były magazyny zbóż i porty. I porty akurat w kontekście tego, o czym rozmawiamy, są kluczowe. Dlatego że możliwości przeładunkowe portów w Mariupolu, generalnie porty czarnomorskie, posiadały zdolność przeładunkową do około 8 milionów ton miesięcznie. Dla porównania możliwości przeładunkowe zbóż, jeżeli chodzi o kolej, to jest tylko 0,6 miliona ton miesięcznie, więc w ogóle bardzo ciężko zestawiać te liczby. A okazuje się, że teraz znajdujemy się w takiej sytuacji, że po pierwsze, część zboża faktycznie została po prostu zniszczona, dlatego że Rosjanie bombardowali magazyny zbóż. Magazyny zbóż to po pierwsze, ale także ogromne gospodarstwa, które jeżeli do tych magazynów jeszcze tego zboża nie sprzedały, to faktycznie no tam też nie pozyskamy tego zboża, nie odzyskamy. Ale faktycznie zboże to było w 90% eksportowane na cały świat właśnie przez czarnomorskie porty. A niestety teraz no nie jest to możliwe, dlatego że tamten teren, tamten obszar jest pod jurysdykcją Rosjan, a porty są totalnie zniszczone. W związku z tym o tym sposobie transportu na chwilę obecną musimy zapomnieć.
No pojawiły się propozycje Rosji, że za złagodzenie sankcji odblokujemy porty, no, a więc trochę branie świata na zakładnika tutaj ze strony Rosji.
I to właśnie, co powiedział ojciec, jest myślę kluczowe, bo faktycznie Rosja militarnie atakuje Ukrainę, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, Rosja atakuje cały świat, dlatego że brak tego zboża, które zostało w ubiegłym sezonie wyprodukowane na Ukrainie i nie trafi na przykład do krajów Afryki, no niestety, ale w dalszym ciągu, w dalszej konsekwencji może doprowadzić do niepokoju w Europie, bo jeżeli tamten głód w jeszcze większym nasileniu niż dotychczas będzie miał miejsce, no to niestety, ale ci ludzie zaczną emigrować do Europy. I przed nami znowu kolejny kryzys migracyjny.
Mówimy nie tylko o tym roku, teraz spichlerze, teraz one czekają na wywiezienie, na sprzedaż, na dotarcie do głodnych, ale też mówimy o latach przyszłych, no bo też no, w tym roku się sieje na przyszły rok, a kredyty dla rolników, a maszyny rolnicze, a pola zaminowane, no to wszystko potrwa lata. Przecież.
Dokładnie tak, dlatego musimy robić absolutnie wszystko, żeby faktycznie transport i wywóz tego zboża móc uruchomić, tak żeby ukraińscy rolnicy mogli dalej funkcjonować, mogli odbudowywać swoje gospodarstwa. To nie jest łatwe, bo też mamy przykłady nawet polskich przedsiębiorców rolnych, na przykład właśnie rodziny prezesa Instytutu Gospodarki Rolnej pana Szczepana Wójcika, gdzie gospodarstwo zostało przez stronę rosyjską najpierw zaatakowane, odbite. Później, kilka dni temu, armia ukraińska, chcąc zniszczyć siły wroga, siły agresora, były zmuszone do tego, żeby zbombardować całe to gospodarstwo i faktycznie to gospodarstwo przestało istnieć. I takich przykładów niestety jest bardzo dużo. W związku z tym faktycznie tutaj cały świat powinien zaangażować się w tą pomoc, w udrażnianiu wywozu tego zboża dla Ukrainy, bo to jest w żywotnym interesie raz, że Ukraińców, a druga sprawa, że w żywotnym interesie naprawdę ludzi, którzy na tą żywność czekają.
No ale pani mówiła, pani doktor, że szlaki lądowe nie zastąpią tych morskich szlaków, kiedy one są teraz zablokowane przez Rosję i nie ma woli odblokowania. Jakie mamy narzędzie w związku z tym?
No niestety musimy koncentrować się wokół tego, z czego możemy korzystać. Mamy drogę lądową, która faktycznie obecnie nie jest w stanie zaspokoić potrzeb, dlatego potrzeba poczynić takie inwestycje, które umożliwią zwiększenie takiego wywozu. Tutaj faktycznie trzeba pochwalić nasze Ministerstwo Rolnictwa, wicepremiera Kowalczyka, który faktycznie razem z wiceministrem Romanowskim interweniowali w tej kwestii, starali się udrożnić sytuację na polskiej granicy, ale niestety tam też brakuje bocznic, brakuje takich typowo infrastrukturalnych możliwości, które pozwolą nam na nieblokowanie po stronie ukraińskiej tych zbóż. To po pierwsze.
Szerokość torów, choćby pierwsza rzecz banalna, konkretna.
Dokładnie tak. Takie tory, jak są na Ukrainie, wchodzą teoretycznie aż pod samą Łódź. Pytanie, czy to w okolicach Łodzi nie zostanie taki faktycznie suchy dok zbudowany.
LHS ewentualnie na Śląsk dochodzący tutaj. No.
Dokładnie tak. Są możliwości. Pytanie, jak to zostanie zorganizowane i jak szybko to zrobimy. No i jak zostanie też zorganizowany odbiór. Bo myślę, że tutaj z perspektywy znowu polskiego rolnika musimy także patrzeć na tą kwestię i faktycznie robić absolutnie wszystko, żeby Ukrainie w sposób racjonalny pomóc, ale jednocześnie nie możemy dopuścić do rozregulowania naszego wewnętrznego rynku. A niestety wszyscy rolnicy mają taką obawę, że jeżeli nagle zboże to nie tylko przejedzie przez Polskę, ewentualnie nie trafi do miejsc przetwórstwa i wyjedzie z Polski już jako karma na przykład i pasza dla zwierząt, czy też inne produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, to niestety, ale w bardzo trudnej sytuacji mogą znaleźć się także polscy rolnicy, dlatego że ceny oferowane w skupach dla polskich rolników mogą okazać się zdecydowanie niższe. My, mając świadomość właśnie takich zagrożeń, już teraz w sumie rząd powinien podejmować właśnie takie działania, które zabezpieczą polskich rolników. A sytuacja jest naprawdę wyjątkowo niepewna i wyjątkowo niestabilna, dlatego że warto, szczególnie w kontekście pszenicy, którą przecież każdy konsument, myślę, że zna, kojarzy, jako takiego zboża, które jest typowo jednak pszenica konsumpcyjna, kojarząca się właśnie z produkcją żywności dla ludzi, to musimy wiedzieć, że niestety także Indie, największy producent, jeżeli chodzi o właśnie aspekt światowy pszenicy, który początkowo, jak tylko doszło do agresji Rosji na Ukrainę, deklarował, że faktycznie weźmie na siebie ciężar odpowiedzialności i wyżywi świat, ale niestety tam z kolei pojawiła się susza i tamtejszy rząd już teraz podjął decyzję o tym, że niestety, ale ani jedna tona pszenicy Indii nie opuści. W bardzo podobnej sytuacji jest obecnie Francja, która jest z kolei największym europejskim producentem pszenicy. Tam też niestety wiosenna susza, która była obserwowana, już teraz wiemy, że ograniczyła i ograniczy planowanie pszenicy, co z kolei spowoduje dalsze spadki w takim ogólnym światowym rozrachunku i bilansie obecności bądź braku właśnie zbóż na światowych rynkach. Nawet takie szacunki, które dotyczą bezpośrednio Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, jasno wskazują, że w tym sezonie, w który właśnie trwa, około 3,1 miliona ton wyprodukujemy jako Unia Europejska i Wielka Brytania mniej zbóż. Co w kontekście właśnie tego, co dzieje się na Ukrainie, co w kontekście tego, co dzieje się w Indiach, no niestety, ale naprawdę budzi uprawnione obawy do tego, jak dalej będzie wyglądała produkcja żywności, czy każdego konsumenta, nawet w Polsce, będzie na taką żywność stać, bo to też warto podkreślić. My jako Polska jesteśmy naprawdę krajem bardzo szczęśliwym pod względem rozwiniętej infrastruktury rolnej i naprawdę fantastycznego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, dlatego że mamy pewność, że tej żywności w Polsce wystarczy. My ponad 40% tego, co produkujemy, corocznie eksportujemy. Tylko pytanie jest inne. Kogo na tą żywność będzie stać? Dlatego, że niestety koszty środków do produkcji drastycznie rosną. Trzeba tu wspomnieć o cenach nawozów, cenach energii elektrycznej, paliwa i wielu innych składowych, które niestety na finalną cenę żywności, którą mamy w sklepach, mamy na bazarkach, no będzie się przekładać w najbliższych miesiącach. A to niestety znowu z perspektywy Polski jest szczególnie niepokojące, dlatego że no to w Polsce obecnie wydatki na żywność stanowią średnio około 30% koszyka polskiego konsumenta.
Czy reakcja naszego rządu jest adekwatna w związku z tym do tych wszystkich wyzwań, jakie tutaj pani nam przedstawia?
Zdecydowanie należy docenić to, co robi minister Kowalczyk, wicepremier Kowalczyk, dlatego że faktycznie on stara się zbudować taki system przewozu przez Polskę zboża, żeby jak najwięcej zboża z Ukrainy móc wyeksportować, żeby Polska zarobiła na przewozie, ale także, żeby tego rynku wewnętrznego nam to jakoś bardzo nie zakłóciło. W związku z czym pomysły są dobre. Czekamy na to, w jaki sposób zostaną zrealizowane, bo sam sposób realizacji myślę, że tutaj będzie kluczowy. Bardzo cieszą te zapowiedzi dotyczące powołania polsko-ukraińskiej spółki kolejowej, która miałaby właśnie wziąć na siebie ciężar odbudowy i modernizacji tego odcinka kolejowego, tak żeby tę drogę udrożnić.
No nawet słyszałem wczoraj o planach na Ukrainie, o przebudowie całej sieci kolei ukraińskich na te tory europejskie,
tak. Projekt na lata, dwa, że bardzo ciężko w kraju owładniętym wojną realizować takie inwestycje. W związku z czym na razie myślę, że tutaj właśnie duża odpowiedzialność po stronie Polski, duża szansa, która może faktycznie zostać w sposób właściwy i z korzyścią dla naszej gospodarki wykorzystana. No pytanie, w jaki sposób to się rozwinie. Pytanie, czy będziemy w stanie jako kraj bardzo szybko zbudować porty przy naszym polskim morzu. Bo też w sytuacji takich ogromnych zawirowań powinniśmy myśleć o przyszłości naszych polskich producentów i takie porty rozwijać. I jednocześnie przede wszystkim myślę, że powinniśmy zacząć patrzeć w przyszłość, jak kluczowa jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. No i niestety tutaj ten Zielony Ład, który w sumie od przyszłego roku, od stycznia wchodzi w życie, no czy to jest na pewno moment na realizowanie tak szalonych idei, inicjatyw i ideologii, które z praktyką produkcyjną, niestety nawet zdrowym rozsądkiem, na chwilę obecną nic wspólnego nie mają. Dlatego, że Unia Europejska w momencie ogromnych braków żywnościowych stara się zmusić, w sumie przekonać kraje europejskie do tego, żeby wprowadziły takie przepisy, które docelowo doprowadzą do obniżenia produkcji, które obniżą do dochodowość producentów rolnych. My jako Instytut Rolny dalej współpracujemy z organizacjami z całej Europy, organizacjami rolniczymi zorientowanymi na chęć produkcji właśnie w Europie. Dlatego, że niestety, ale nie można marginalizować
rolników. Znaczy, czy ten wasz głos jest słyszalny na forum europejskim?
Myślę, że jest słyszany coraz częściej przed nami. No, dużo ważnych akcji, bardzo dużo wydarzeń.
Dobrze, jest słyszalny, ale czy jest, dobrze, idę dalej w pytaniach, czy jest słuchany i czy zagłuszany, skoro jest słyszalny?
Właśnie po to właśnie powstała inicjatywa tej platformy, żeby głos nie był tylko słuchany, ale także, żeby był słyszalny i żeby faktycznie te postulaty, z którymi idziemy, były realizowane. Bardzo cieszy nas to, że coraz więcej europarlamentarzystów z całej Europy zaczyna rozmawiać z nami, zaczyna mówić o potrzebie przeprowadzenia zmian. Więc mam nadzieję, że faktycznie będzie to działanie skuteczne i że faktycznie od słów do czynów europarlamentarzyści staną i zaczną stawać po stronie rolnika, po stronie producenta, a nie ideologów, którzy wychodzą z założenia, że no jeżeli nikogoś nie stać, to po prostu tego nie musi jeść. Więc a niestety w taką chorą stronę to idzie. W związku z czym zobaczymy, dużo pracy przed nami i na pewno się nie poddamy, dlatego że przed nami kluczowa kwestia. Czyli kwestia bezpieczeństwa żywnościowego Polski, Europy, ale także świata. Bo Europa też tą funkcję powinna pełnić, czyli jednak takiego najstarszego kontynentu, który bierze odpowiedzialność za wykarmienie państw, które nie mają tak dobrych warunków, jeżeli chodzi o glebę, o warunki klimatyczne, żeby produkować żywność.
Czyli tak, jedzenia w Polsce nie zabraknie, choć może być droższe, to usłyszeliśmy dzisiaj. Jak będzie w świecie, też pewnie niełatwo i też podobnie pewnie może być, oby innym nie zabrakło. A z tym bywa różnie, bo już brakowało, a teraz to ta grupa krajów, które się obawiają o głód, jeszcze bardziej się powiększa. O cenach już nie mówimy, bo właśnie to jest... Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej. Bardzo raz jeszcze dziękuję. Szczęść
bardzo
Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
A mówiliśmy na temat sytuacji żywnościowej na Ukrainie, w Polsce i w świecie.